Także 13 rozdział listu do Rzymian i tak ciekawie się składa, jak systematycznie studiujemy Boże Słowo, że różne tematy życiowe się pojawiają, praktycznie wszystkie, tak? Czyli jeżeli ktoś tylko czyta trzeci rozdział Ewangelii Jana, no to za wiele rzeczy tam nowych nie dojdzie, które są potrzebne do życia i pobożności. Trzeba czytać całe Słowo i Jezus powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana, z ust Bożych. Czyli każdym słowem, każde słowo Boże jest cenne, jest wartościowe i mamy z niego pożytek. I trzeba mieć właśnie taką zrównoważoną dietę, a więc czytać całą Biblię też, studiować, szczególnie w tych czasach, gdy jest dużo herezji, gdzie wyrywa się z kontekstu wersety i różne głupoty się uczy, tak, ludzi, albo utwierdza ich w ich egoizmie, czy bezbożności, czy samolubstwie. Trzeba zdrowej nauki, a ta zdrowa nauka to jest właśnie w Biblii. I chwała Bogu, że żyjemy w takich czasach, że możemy mieć swoje Biblię. Ja ze swoją nigdy się nie rozstaję. A jak zabierano mnie do szpitala, to syn wiedział już, co ma przynieść, oprócz kapci przyniósł Biblię i tam robiłem z niej też dobry użytek, czytam ją w pociągu, w autobusie, w każdym miejscu, gdzie można spokojnie usiąść i poczytać, czytam Słowo Boże i to jest bardzo dobre dla mnie w moim życiu i dziękuję Bogu za miłość do tego Słowa i dziękuję Bogu za ludzi, których On posłał w moje życie, którzy zaszczepili mi miłość do Słowa, tak jak mój pastor Bolesław Dawidow, który właśnie był wzorem tego, aby głosić, tak jak mówi Pismo Święte, i zaszczepiać miłość do Biblii i do tego, że można indywidualnie czytać Słowo Boże, że ty i ja możemy czytać i to nieważne, czy jesteś pastorem, czy nie, ale możesz czytać i rozumieć, bo Bóg patrzy na serce, Bóg mówi do sumienia i każdy, kto chce pełnić wolę Boga, Jezus powiedział, pozna, czy ta nauka jest z Boga. I właśnie ci, którzy chcą przyczyniać się do Bożej chwały, także w nich Bóg wkłada szczerość, pragnienie Boga jeszcze większe, tak, i więcej im objawia. I komu Bóg daje, jeżeli jesteśmy wierni Mu w małym, daje nam więcej, daje następne rzeczy. I to są Boże zasady. Czyli chwała Bogu, że to nie zależy od intelektu, od IQ, czy tam innych jakichś rzeczy, od wykształcenia, ale zależy od postawy serca. Tak? Ważna jest też systematyczność w czytaniu Biblii. No dzisiaj akurat tak trafiamy, że w Olecku mamy te samorządowe wybory, w ogóle w Polsce, i akurat przyszło czytać nagłówek, tu mamy chrześcijanie na zwierzchność, 13 rozdział listu do Rzymian. I właśnie ciekawe jest, że ten aspekt życia także nauka apostolska porusza. Nauka apostolska nie jest nauką jak jakieś sekciarskie nauki, które mówią, że niczym się nie przejmujcie, tylko Boga czcijcie i szanujcie Boga, słuchajcie się Boga, a ludzie to są nieważni. Tak? To jest bezbożność. O takiej bezbożności można przeczytać w liście Judy. My zanim będziemy czytać ten 13 rozdział listu do Rzymian, zajrzyjmy do listu Judy, bo on tutaj mówi o walce o wiarę, że wkradli się pewni ludzie, którzy zaprzeczają Bożemu Słowu, naśmiewają się z Bożego Słowa. Ich życie, to jest bardzo ważne, że musimy patrzeć na życie takich ludzi. Nie tylko ważne, co ktoś naucza, ale jak żyje jeszcze. To jest ważne właśnie. Czy jego życie nie jest zaprzeczeniem tego, co on mówi. I w liście Judy, 8 werset, czytamy: pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Czyli mają taką pychę, są napuszeni tacy ludzie. Ich nie obchodzą jakieś zwierzchności, które tutaj są na tym świecie, a więc w rodzinie mogą lekceważyć to, że rodzice mają władzę nad dziećmi. Tak, to jest od Boga uszanowane. Rodzice mają prawo do swoich dzieci w pierwszej kolejności. Tak? To Bóg ustanowił. Żadne społeczeństwo nie ma prawa pierwszeństwa do dzieci. Zgadza się? Ani krewny, ani wujek. Właśnie rodzic. To jest od Boga ustanowione i ma ten autorytet. Ale niektórzy mówią, co to mnie obchodzi? My ustanowimy takie przepisy w państwie, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy będziemy robić i będziemy to lekceważyć. To nasze to dziecko jest, tak? To jest nieprawda, to jest pogwałcenie Bożych praw. Także dla dzieci, w rodzinach, rodzice są autorytetem. Kiedyś jeden młody człowiek mówi, mój ojciec do mnie się czepia, ciągle sprawdza, czy mam lekcje odrobione i tam jak mam jakieś złe stopnie, to muszę poprawiać się, przygotowywać. I mam takie utrapienie, a drugi mówi, to ty ciesz się z tego, bo mój to w ogóle na mnie nie patrzy, jak ja się uczę. Go w ogóle to nie obchodzi. I niektórzy ludzie myślą, niektóre dzieci myślą, że jeżeli rodzice są tak wymagający, rozliczają ich z różnych rzeczy, tak? Że to jest niedobrze, ale to właśnie jest szczęście, że mamy takie osoby, że mamy takich rodziców. I my, chrześcijanie, musimy być takimi rodzicami dla swoich dzieci. Opiekuńczymi, ochraniającymi, ale też rozliczającymi z różnych rzeczy, tak? Tak uczy nas Boże Słowo. I to są zwierzchności w rodzinie, ale są zwierzchności także, które są w pracy. Mamy różnych przełożonych, szefów, tak? Gdy jedziesz pociągiem, to konduktor jest twoim zwierzchnością w tym momencie. Trzeba wiedzieć, on tutaj rządzi w tym pociągu. Nie mogę sobie robić, co mi się podoba i powiedzieć, a co mnie to obchodzi? To jest anarchia. Anarchia jest wroga Bogu. Anarchia to nie pochodzi od Boga właśnie. I ludzie, którzy są w takiej różnej anarchii, w buncie, nie podobają się Bogu. To ich postawa jest obrzydliwa dla Boga. Tak? My w psalmie czytamy, że Pan rządzi nad wszystkim. Jego królestwo rządzi nad wszystkim. Bóg na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. A w związku z tym to nie jest wymysł człowieka, te różne instytucje, takie jak małżeństwo, takie jak właśnie w małżeństwie też przy okazji przypomnijmy, że mąż jest głową żony, tak? Tutaj też jest Boży porządek. Biblia wyraźnie to określa. I królestwo Jego panuje nad wszystkim, tak? To znaczy, że wszędzie to nie jest wymysł człowieka, tylko te instytucje, te władze, to jest pomysł Boży. To jest Boży pomysł, żeby w pociągu był na przykład szef, żeby w biurze był szef, tak? Żeby ktoś zarządzał miastem. Boży pomysł także to jest, żeby były podatki właśnie, żeby były składki na różne rzeczy, na inwestycje później państwowe i tak dalej, żebyśmy mogli dbać o służbę zdrowia, o inne rzeczy, korzystać z tego. To są Boże pomysły, które Bóg włożył w ludzkie serca, tak? I człowiek, który kocha Boga, będzie szanował to, będzie widział w tym, to jest ręka Pana, tak? My w liście do Hebrajczyków kiedyś studiowaliśmy, że tam było wyraźnie napisane, że kogo Bóg miłuje, tego karze, chłoszcze jako swojego umiłowanego syna, tak? To jest bardzo ważne, że dyscyplinuje. Boża miłość dyscyplinuje nas i my poznajemy to w życiu indywidualnym i dlatego rozpoznajemy to później przy zwierzchnościach. Konduktor ma prawo mi zwrócić uwagę, ja powinienem go przeprosić, jeżeli coś zrobiłem nie tak, czy jakiś śmieć rzuciłem, czy coś innego tam, to ja powinienem podlegać pod niego, ja powinienem to rozumieć, dlatego że mój Bóg wymaga, dyscyplinuje także mnie osobiście. I gdy widzę takie sytuacje właśnie, gdzie są różne zwierzchności, to mam je rozpoznawać i widzieć, że to są od Boga, tak? W moim życiu ja zapoznawałem się ze zwierzchnościami w bardzo osobliwy sposób. Na przykład kiedyś wybił nam tu człowiek szybę. Ktoś tam szedł ulicą, wybił szybę, rzucił kamieniem po prostu, szło dwóch ludzi. No i jakiś miał pecha trochę, bo tu jakiś brat był w kaplicy akurat i zobaczył. Zobaczył, znał tego człowieka i powiedziano mi o tym. Ja wtedy rozważałem, co zrobić. Jak postąpić teraz z takim człowiekiem? I po modlitwie przyszło do mnie to, że on ma być rozliczony z tego, że to jest człowiek, który, bo już słyszałem o nim, że robi niefrasobliwe rzeczy, to w sklepie gdzieś wybija szybę, to tam, to siam i tak sobie żyje i że trzeba go nauczyć dyscypliny. W związku z tym zgłosiłem rzecz na policję, przyszliśmy tam złożyć zeznanie, był ten człowiek i okazuje się, że pyta mnie policjant, czego ja chcę od tego człowieka. Ja mówię, Nie chodzi mi o znieważenie tego budynku, ale chodzi mi o to, że dzisiaj szyba ma być wstawiona, zapominamy coś w sprawie i koniec. A ten człowiek mówi tak młody, a ja jestem biedny, a nie mam pieniędzy, no może za miesiąc wstawię tę szybę. Sobie wyobrażacie? I we mnie się zagotowało, ale wtedy poznałem, co to znaczy władza, że Bóg daje władzę ludziom i się pomodliłem, Boże ratuj, tak krótko. Modlitwo Piotra chyba. Tak? Co tu robić? No, nie chcę się kłócić z tym człowiekiem. Nie chcę go złapać za klapę, chociaż były we mnie takie emocje, żebym go złapał za klapę i strząsnął za jego bezczelność po prostu. Przecież nie żądam jakiegoś przeproszenia i tak dalej. Nic tam, że obraził nas tu i znieważył, że to zakłóca nam tutaj cały cykl nabożeństw i tak dalej, różnych rzeczy, ale po prostu chcę, żeby wstawił szyby i on jeszcze tak się zachowuje. I ja się pomodliłem krótko i nic nie mówię. I tak w myśli się pomodliłem, a policjant tak powiedział. Za mnie powiedział policjant. To pan tu robi ci człowieku łaskę, że ci sprawy nie zakłada sądowej za tą szybę, a ty tak postępujesz, to i my zmieniamy i będzie pod kolegiem, czy tam pod sprawę sądową pójdzie, i będziesz płacił 1000 zł co najmniej do człowieka, mówi, za to wszystko. I jeszcze koszty rozprawy i tak dalej. A ja sobie pomyślałem, chwała Bogu. Władza należy do Boga, rzeczywiście. I ten młody mówi, o nie, 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 to ja dzisiaj wstawiam szybę, wiecie? Ktoś by pomyślał, że został znieważony ten człowiek, został zmuszony, że ja go przymusiłem i tak dalej, powinienem wybaczyć, zresztą mi tak mówili niektórzy tu w zborze, że trzeba wybaczyć i samemu wstawić na nasz koszt tę szybę. Okazuje się, że ten człowiek, gdy wychodziliśmy z posterunku, szedł ze mną jak z przyjacielem jakimś, gaworzyliśmy, rozmawialiśmy, on do mnie w ogóle nie miał żalu. Po latach spotkałem go, to był człowiek, którego Bóg dotykał. Nie wiem, jak dzisiaj jest. On po jakimś czasie widziałem, że ma chorobę psychiczną, w ogóle w narkotykach był i tak dalej, więc strasznie jego stan. I kiedyś odwiedził mnie w moim domu i ja wróciłem do tej sprawy i zapytałem go, jak ty oceniasz moje zachowanie wtedy na posterunku z tą szybą. On powiedział, pan postąpił jak prawdziwy chrześcijanin, wiecie? Bardzo ciekawe, że człowiek w taki sposób miał wyobrażenie całej sytuacji. Natomiast niektórzy myśleli, że nie, że prawdziwy chrześcijanin to tak nie zrobi, tak? Że będziemy tylko chłopcami do bicia, będziemy tylko przepraszać, dziękować jeszcze za ucisk na przykład. Zwróćcie uwagę, że w niektórych sytuacjach apostoł Paweł też korzystał z tego, że był obywatelem rzymskim. Gdy chcieli mu, mówię, to tam już sobie idźcie, zwalniamy was, tak? A gdy najpierw zbili go, on mówi, co? Zbili nas tutaj, obywatela rzymskiego, bez sądu i teraz wypuszczali, niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. To się należało Pawłowi, taki szacunek jako obywatelowi rzymskiemu. I ci, te władze przyszły i tak zrobiły. Albo gdy chcieli Pawła wychłostać i on zapytał tego, co miał go bić, czy wolno wam bić obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego, tak? A to bardzo ciekawe jest w tym momencie. Zobaczcie, że niektóre rzeczy w naszym życiu nie przyjdą tak, że ty się modlisz, Boże ratuj i tak dalej, jeżeli nie będziesz używał też tego, że są pewni ludzie na służbie u Boga w inny sposób niż my, tak? Oni może nawet nie wiedzą, że są na służbie u Boga, ci ludzie, ale mnie to nie interesuje, czy oni wierzą w to, czy nie wierzą w to, że są na służbie u Boga. Pamiętam kiedyś takiego, tutaj miałem dyrektora gimnazjum, i my jak mieliśmy robić tutaj lekcje takie religii, bo było w Polsce, że to jest obowiązkowe, chcieliśmy ochronić swoje dzieci, żeby były też dla naszych wierzących takie lekcje, ale przy tym kościele. Trzeba było wybrać szkołę i ponieważ ta szkoła, to gimnazjum jest najbliżej, ja tam wybrałem tę szkołę, było spotkanie później i z kuratorem, z burmistrzem tutaj, z dyrektorem tej szkoły. No i tak to ustalono, a później ten dyrektor mnie pyta, proszę pana, dlaczego to na mnie padło? Dlaczego akurat na mnie? Mówi, bo w tym czasie tu był taki straszny proboszcz, który chciał rządzić w Olecku, chciał tu religię katolicką tylko propagować jakieś dziwne swoje pomysły. I akurat to była szkoła pod jego patronatem, co ciekawe. Więc wybraliśmy nieświadomie szkołę pod patronatem całego prałata i co to będzie, tak? No jeszcze ten człowiek mówi, przecież ten prałat może z ambony o mnie powiedzieć. On mówi po nazwisku, się nie boi i tak dalej. Ja wtedy mu powiedziałem temu człowiekowi, że proszę pana, są sądy, można podać do sądu za zniewagę, za takie sytuacje. A poza tym zapytałem go, czy on wierzy w przekleństwa, które prałat na niego rzuca. Mówi, że nie wierzy. Mówi, dobra, jak pan nie wierzy, to niech pan swoje robi, a jakby jakaś duchowa była konsekwencja, my za pana będziemy się modlić. Byście zobaczyli, jaka mina była faceta. Taki uśmiechnięty. Jeszcze parę rad mu dałem, później zawsze tam na ulicy się spotykaliśmy, tak się uśmiechaliśmy do siebie i on dobrze się trzymał tutaj, ten człowiek, nic złego mu się nie stało. I widział, że rzeczywiście można być uwolniony od takiego głupiego strachu, ale że jest władza, która może rozliczyć, tak? Pamiętam, gdy chciano nam tutaj festiwal, mieliśmy taki zrobiony chrześcijański, z muzyką, z świadectwami, z kazaniami i zebrano ileś tam podpisów w Olecku, żeby wykurzyć nas z Placu Wolności, bo podobno ksiądz nie słyszy, jakie grzechy wyznają ludzie, że tak głośno uwielbienie idzie, że nie dosłyszy wyznania grzechów, tak? Przyjechali z Gołdapi nasi bracia, to tam przywieźli takie kolumny wyższe ode mnie, ustawili na taką kupę, że to takiego czadu dali, że więcej było głośniej niż na przystanku Olecko. I tam może rzeczywiście już zaczęło być przygłucho w tym kościele na górze. No i wtedy okazało się, że też odwołaliśmy się do konstytucyjnych praw. Ja powiedziałem do burmistrza, do zastępcy burmistrza, że znam swoje prawa, znam konstytucję i my mamy prawo tam być i nikt nie ma prawa nas wykurzyć stamtąd. Możemy trochę ściszyć sprzęt, ale więcej nic nie mogą od nas zażądać. I nawet taki komunikat się ukazał później, że kogoś tam wykurzają z placu, a na nas nie mogą, bo my mamy prawo konstytucyjne do tego właśnie. I zobaczyłem w tych różnych zdarzeniach, jak funkcjonuje to, że rzeczywiście ta władza jest na służbie u Boga. Że ktoś może nie chcieć czynić czegoś, ale Bóg dotyka jego serca i on czyni to. Tak? Kiedyś załatwiałem jakieś sprawy służbowe tutaj też w urzędzie miejskim i pewna osoba zapomniała, że ma coś załatwić i sprawdzić w mojej sprawie. Wiecie co, dzwonię na któregoś dnia, a ta osoba mówi, panie, prawie całą noc nie mogę spać, się śnił pan i ta sprawa, i już ja od rana się zajmuję tym. I to jest bardzo ciekawe właśnie, że Bóg wpływa na zwierzchności, tak? W Biblii widzimy też takie sytuacje, gdy Faraon miał sny, tak? Że będzie głód i tak dalej. Nebukadnesar miał sny i później Boży słudzy tłumaczyli je, to widzimy to wyraźnie, widzimy wyraźnie takie sytuacje. I też gdy my, jak jeszcze poznajemy, że zwierzchności są ważne, ja pamiętam, gdy się nawróciłem, ja nie lubiłem swojego domu rodzinnego, jako niewierzący byłem właśnie złym dzieckiem, po prostu nie dbałem o moją mamę, o pracę na polu. Te rzeczy nie dbałem i na początku to ja chciałem tak uwielbiać Boga, śpiewać tam, mówić językami. Jak już dostałem ten dar, to tylko chciałem mówić językami i nic więcej chyba nie robić. I jakieś przeżywać tutaj dreszcze, skurcze i nie wiadomo co jeszcze. Po prostu myślałem, że to na tym chrześcijaństwo polega właśnie. I jakoś mi szybko to minęło, te skurcze, dreszcze i tak dalej. I tak patrzę, że jakieś usycham, co tu się dzieje, no. I Bóg kazał mi być w moim domu i nie uciekać z tego domu, modlić się o ten dom. I kazał mi słuchać mojej mamy, co ona mówi, co jest potrzebne do zrobienia na polu. To było straszne dla mnie, bo ja nic prawie nie umiałem robić. Wiecie, przez te czasy, jak wymigiwałem się od pracy, to nie umiałem prawie nic. Na przykład chciałem drzewo porąbać, siekiera była tępa. I znamy werset, tak? Przy powieści Salomona czy z kaznodziei. Z kaznodziei to jest, że jak siekiera się stępi, to trzeba wytężyć siły, ale lepiej posłużyć się mądrością, tak? I pamiętam, jak przyszedł mój sąsiad i ja tak w pocie, tak walę tam w te pieńki i nie mogę rozwalić. On postał parę minut i mówi, ale głupota, i poszedł. Mi się później przypomniał ten werset z kaznodziei. No ale weź na ostrz siekierę, jak nie masz czym, tak? No to chodziłem do ludzi, gdzieś tam pomagali mi, naostrzyli, już była inna robota, Ale miałem taką satysfakcję z pracy na polu, z pracy przy domu i z pokonywania swoich słabości, lenistwa i tak dalej, że te różne ciarki po plecach, które mi szły w czasie modlitw jakichś takich natchnionych i tak dalej, to nie dorównują po prostu temu. Wysłuchiwałem mojej mamy, co jest potrzebne do zrobienia, zacząłem to robić i miałem pełną satysfakcję z tego, tak? Też zwróćmy uwagę, mieszkamy w takim kraju, gdzie zawsze się narzekało na władzę. Od kiedy ja pamiętam, to ja od dziecka już narzekałem na wszelkie zwierzchności po prostu. I to nie jest dobra rzecz tylko narzekać, tak? Niektórzy obwiniają, że w Polsce Żydzi rzekomo gdzieś tam mają jakąś władzę, że jest jakiś spisek i tak dalej. I to jest winne całej naszej sytuacji. Wiele różnych rzeczy tam takich właśnie buntowniczych jest zaszczepione w Polsce, tak? Były pewne pozytywy, że my na przykład nie daliśmy się zgnieść komunie tutaj, tak? Inne kraje cicho siedziały, a u nas zawsze byli jacyś szaleńcy, którzy się nie dali, gdzieś z transparentami wyskoczyli, to studenci, to robotnicy i tak dalej. I mieli takie różne sytuacje, takie były w naszym kraju. Ale też trzeba powiedzieć, że w czasach, gdy była szansa dla Polski, nie potrafiliśmy wykorzystywać. Zgadza się? To znaczy ludzie kłócili się, gdy można już było coś zbudować, coś tutaj dobrego, ojczyznę podnieść do góry gospodarczo, to jeden chciał, że ja mam mieć władzę, drugi mówi nie, ja, ty się mylisz i tak dalej. Kłótnie, spory, i właśnie to powodowało, że kraj nie za szybko się rozwijał i nie wykorzystał często swoich historycznych szans. Także to trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy w takim kraju, mamy takie narodowe skłonności i Słowo Boże może nas oczyścić z tego. Ono może nam wyprostować te rzeczy właśnie, że może z nas być większy pożytek w tym miejscu, gdzie pracujemy, w tym miejscu, gdzie służymy, tak? Wśród ludzi, w których przebywamy właśnie, możemy być jako ci, którzy wnoszą coś dobrego, coś od Boga. I idziemy teraz właśnie, czytamy 13 rozdział od pierwszego wersetu listu do Rzymian. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Na początku mówiłem coś o sekciarstwie, że właśnie sekty buntują się przeciwko temu. Jedną z takich sekt jest sekta Świadków Jehowy. Oni mówią, że w tym kontekście od 1 do 7 wersetu te zwierzchności to jest Jezus Chrystus, sobie wyobraźcie. Oni myślą, że to chodzi o Boga, że Bóg jest tymi zwierzchnościami. To jest obłęd, trzeba powiedzieć, bo kontekst wyraźnie mówił, czy ty płacisz podatki Bogu? To święty Piotr tam wystawia jakieś rachunki po prostu, czy Archanioł Gabriel? Nie, to wystawiają urzędnicy, a tu jest mowa o płaceniu podatków na przykład, o posłuszeństwie takim władzom i chodzi o władze ziemskie, ewidentnie ziemskie władze. Czyli wyraźnie jeszcze raz pierwszy werset, każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Czyli Bóg ustanowił władzę, ale ludzie czasami mogą wdrapać się na to nieuczciwie. Przykładem jest Adolf Hitler, tak? Który po prostu przez przemoc, zabójstwa, była noc długich noży, gdzie pozabijał tam swoich konkurentów na przykład i zastraszając ludzi po prostu wszedł na to stanowisko, tak? I teraz ktoś zapyta, czy Hitler był od Boga. Ja mówię, że urząd, który sprawował, był od Boga po prostu, ale on wlazł w to w sposób nieprawy. I bywa tak w historii, to jest oczywiste, że władzę sprawuje ktoś w sposób nieprawy. Niedawno oglądaliśmy przecież informacje o Korei Północnej, tak? Tam dopiero sytuacja jest. Tam ci sprawujący władzę chcą, żeby im była oddawana cześć boska. Ludzie widać tam wiwatują, niektórzy w ekstazę wpadają, że zobaczyli wielkiego wodza. Przechodzi ulicą, wiecie, już po prostu jest w drgawkach praktycznie człowiek. Pada na kolana, płacze i w ogóle nie wiadomo, jak się, no, oddaje mu cześć. Wielkie pomniki i tak dalej, tam uroczystości. Pieśni ku czci wodza, a tam gdzieś ludzie głodują, są obozy pracy i szczególnie dla chrześcijan straszliwe prześladowania. straszliwe prześladowanie naszych braci, naszych sióstr. I tam jedna osoba wierząca mówiła, że dobrze byłoby się modlić, żeby reżim upadł. Ja się zgadzam z tym. To jest władza, to zostanie. Zostanie ten urząd, ale mają tam wejść ludzie od Boga, a nie takie potwory po prostu, które w ten sposób robią. Zwróćcie uwagę, że też w Egipcie, co było, faraon powiedział, żeby położne wyrzucały, zabijały dzieci, chłopaków, którzy się rodzą, tak? Chłopców. I one, pismo mówi, że one bały się Boga i nie robiły tego, tak? I Bóg je nagradzał. Czyli Bogu się podobało to. Bogu podoba się, gdy ty patrzysz, że władza decyduje coś strasznego przeciwko Bożemu prawu, po prostu zmuszać cię chce do zabijania, do mordowania i tak dalej, do jakichś wielu innych rzeczy i ty nie robisz tego. To jest Bogu miłe. Dlatego nie można tego naciągać, tego fragmentu tutaj, bo w kontekście całej Biblii wiadomo, że Piotr powiedział kiedyś do władz, które chciały zabronić głoszenia Chrystusa. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich. Nie głoście więcej tej nauki i nie głoście o Jezusie. A co Piotr powiedział? I to pełen ducha powiedział, trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. Tak. Pierwszeństwo zawsze ma Bóg. I przypomnijmy, tu był niedawno taki film o Corrie ten Boom, tej chrześcijance z Holandii, i tam jak niemowlę żydowskie zostało przemycone do ich domu, i właśnie był tam jakiś pastor, który powołując się na ten fragment z listu do Rzymian, mówi, no trzeba oddać władzy to dziecko, bo to jest żydowskie i nie wolno się buntować przeciwko władzy, a oni jednak uznali, że trzeba udzielić pomocy. Tu chodziło o ratowanie życia. To jest człowiek. Dla nazistów to było zwierzę. Trzeba wiedzieć, że Żydzi byli traktowani jak zwierzęta. Podobnie też ci czarnoskórzy z Afryki, oni ich uważali, że to jest niższy rodzaj, po prostu, że nawet nie są ludźmi. I dlatego wpajali, że można ich zabijać. Na podstawie Słowa Bożego wiemy, że to są ludzie, tak, absolutnie, a jeśli chodzi o Żydów, to naród wybrany. I ktoś, kto się porywa na tępienie Żydów, to jest już duch antychrysta, ewidentnie po prostu to jest z piekła rodem. Nastawienie to dla kogoś, kto czyta Biblię, jest oczywiste. I nie będę słuchał takiego kogoś. Nawet jeżeli mam zginąć, to najwyżej zginę, tak? I z rodziny Corrie ten Boom sporo osób zginęło. Ojciec umarł tam w więzieniu, brat jeden, drugi brat i siostra także umarła w więzieniu. Ponieśli taką cenę za to, że udzielali pomocy tym Żydom, też przechowywali tam, ukrywali Żydów właśnie, i to było dobre w tym czasie. To jest wszystko w porządku tutaj, nie ma z tym nic wspólnego ten fragment, że to coś złego oni robili, to się Bogu podobało. I tutaj natomiast w tym fragmencie, dalej czytając, czytamy, przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. I tu w kontekście, tu będziemy zaraz czytać o podatkach, o innych takich rzeczach, które Paweł wymienia, no trzeba się liczyć z tym. Jeżeli my będziemy oszustami, jeżeli będziemy zatajać coś, nie tak wypełniać jak trzeba, tak, różne rzeczy, to może spotkać nas taki los właśnie. Może władza się upomnieć o nas po prostu. I teraz czytamy dalej, trzeci werset. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga. Popatrzcie. Warto dla nas, żebyśmy my mówili jako chrześcijanie tym różnym ludziom, że oni pełnią służbę u Boga. Ja już mówiłem takie rzeczy policjantom i innym ludziom, żeby oni mieli więcej bojaźni Bożej, żeby sobie nie myśleli. Mówiłem to nawet prawnikowi kiedyś w sądzie. Prawnikowi, który był obrońcą i chciał zastraszyć, po prostu gdy przestępca chciał zastraszyć tego, który był poszkodowany, i obrońca bronił tego człowieka, tego przestępcy, powiedział, czego pan się boi? Niech pan mówi, niech pan mówi. A ten człowiek powiedział, ja się boję, że będę chodził po Olecku i będę musiał za siebie się oglądać w ciemnych uliczkach tutaj gdzieś całe życie. a tamten ha-ha-ha-ha się śmieje, sobie wyobrażacie? Obrońca. Ja później powiedziałem mu w przerwie obrad, że niech pan tak sobie się nie śmieje z takich rzeczy, bo pan będzie rozliczony przez Boga. Jest pan na służbie u Boga i niech pan patrzy, jak pan tę służbę wykonuje. On mówi, tu nie ma sprawiedliwości na świecie i tak dalej. Spokojnie. My się martwmy, czy my sprawiedliwie robimy. Jeżeli chcesz stanąć po stronie bezbożnika i zastraszać niewinnego człowieka, sprawiedliwego w danej kwestii, to jesteś obrzydliwym typem po prostu i gniew Boży na tobie ciąży. Tu czytaliśmy w liście do Rzymian wcześniej o tym, że gniew Boży ciąży na wszystkich, którzy tłumią prawdę przez nieprawość. I teraz tak. Czwarty werset jeszcze raz. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Popatrzmy. Te moje świadectwa o tym wstawieniu szyby, o jakichś jeszcze innych rzeczach, które tu opowiadałem, wszystko było ku dobremu. To było ku dobremu. Można spojrzeć, że władza jest ku dobremu. My potrzebujemy, żeby była władza. Tak? Potrzebujemy. Jeżeli jest jakaś praca do wykonania, dobrze, żeby był jakiś szef. Dobrze, żeby był ktoś, kto to ogarnia, kto zarządza tym. Tak? I to nie jest złe. To nie chodzi, że ktoś tam lubi rządzić. Ja lubię rządzić, będę zarządzał. To chodzi o człowieka konkretnie. W budownictwie wie, jaka kolejność czynności ma być. Ja chętnie się poddam wtedy, chociaż jestem pastorem, wezmę jakieś wiaderko, przyniosę, tam zamieszam i będę szczęśliwy z tego po prostu, że dobrze robota jest wykonana, a nie, że teraz ja tu rządzę. Albo kto raniej wstanie, ten rządzi, tak? Czy jakieś inne głupoty. Albo będę jakiś złośliwy i powiem, co ty chcesz tu rządzić nade mną. To nie o to chodzi. Tak? Trzeba rozpoznać umiejętności, że od Boga coś ma i poddać się wtedy, tak? Ale dalej czytamy, ale jeśli źle czynisz, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Kiedyś pewien człowiek zatajał, na czarno jakoś pracował, taki wierzący, którego może nawet znamy, i jakiś brat zwrócił mu uwagę, ty uważaj, bo to jest karalne. I jak ty w sumieniu w ogóle się czujesz, on sobie wymyślił, że on Egipt łupi, że jak za Mojżesza tam Bóg kazał napożyczać kosztowności, tak, i oni wyszli, a zresztą to mi czasami niewierzący wypominają, że to była kradzież. Ale Biblia mówi, że wszystko, co na ziemi, jest pańskie. Także to, co ci mieli Egipcjanie, i tak było Boże, także żadnej kradzieży tam nie było w tym wypadku. No ale ten mówi, że on łupi Egipt i tak zacierał ręce, łupił, aż w końcu przyszła jakaś komisja i wykryła, i chyba 5 czy 10 tysięcy trzeba było płacić, groziło mu pójście do więzienia, tak? A pewien brat, kiedyś w Gołdapie też tam usługiwaliśmy, on się nawrócił, no już prawie dobrze życie oczyszczał swoje, miał straszne życie przestępcy, słuchajcie, ja z nim rozmawiałem, z tym człowiekiem, to w tamtym czasie to niektórzy, bo ja nie miałem nawet czasu oglądać coś w telewizji, dlatego że było dużo pracy z wierzącymi, ale się nasłuchałem tyle różnych opowieści, że to były lepsze niż te filmy różne, wiecie? On był człowiekiem, który napadał na ludzi, mówi, że brał na przykład w ciemnej jakimś zaułku, czatował, miał pończochę z piaskiem i idzie człowiek jakiś i w czapę go tym stuknął, ten mówi, nie zabity, nie jest ranny, on się tam później ockiem zabierał, portfelik wyczyszczał, dokumenty zostawiał, ale co tam było, to zabierał i szedł sobie, tak? I jak z nim byliśmy kiedyś w Warszawie, pojechaliśmy i tam w takim restauracji było mało miejsca, dosiedliśmy się do jakiegoś faceta, który był bardzo nieprzyjemny, tak fukał jakoś tak i mówi do kelnerki, że ja nie życzę sobie, żeby ci panowie siedzieli ze mną przy tym stoliku, tak? I ta pani przyniosła nam jakiś inny stolik i my tam przy innym usiedliśmy, a ten mówi, no ja widzę, że Bóg już mnie zmienia, bo kiedyś to już by ten facet z tym stolikiem przez okno wylatywał z futrynami. A mówi, on mógł to zrobić, dlatego że był podobny do Pudzianowskiego. On miał ponad 2 metry, ten gość, po prostu około 2 metrów i taki bardzo muskularny, zbudowany, dobrze. I wiecie, jak on się nawracał, to miał pewne takie problemy, bo on mówi, ja już tyle zostawiłem, odstawiłem kobiety, odstawiłem inne tam rzeczy, no i czemu ten Bóg mi się nie objawia? I pewien brat miał objawienie do niego, A czy ogrywanie frajerów zostawiłeś? A wiecie, o czym polega, na czym to polega? Dawano cynk. I udziały w zbójeckich takich, bo ci złodzieje się dzielą, wiecie? A jak któryś tam ukradnie dużo, to się dzieli z kolegami. Się schodzą i tam działki im wyznacza z tego, co ukradł. I on pobierał takie sobie te działki, chociaż sam niby nie kradł, wiecie? I mu to wyliczył, co on robi. A on mówi, to grzech nie ograć frajera, bo tam mówią, miał telefon, że z Gdańska przyjeżdża jakiś frajer, czego w karty ograć. I wiecie, jak oni robią? Przegrywa tam najpierw 4 czy 5 razy, a później 20 czy 30 razy on wygrywa. I facet ciągle gra, prawie goły i bosy wychodzi z tego lokalu, dlatego że ciągle pamięta, że 3 czy 4 razy wygrał i ma nadzieję, że się odegra, wiecie. No i taki zawodowy oszust, szuler, to on może naprawdę ograć, że wyjdzie bez butów ktoś, bez niczego. No i on wtedy się upamiętał z tego, po jakimś czasie miał pragnienie chrztu, ja go chrzciłem, a się okazuje, wiecie, minęło ileś tam lat i ja się dowiaduję od pastora z Gołdapi, że go do więzienia posadzili, wiecie, i co się okazuje? Zaniedbał sprawę alimentów. Miał gdzieś jakieś dzieci tam w świecie. Jakaś kobieta podała alimenty. Się okazuje, że z procentami za lata i tak dalej, to wyszła taka kwota, że od razu go wzięli i do więzienia wsadzili. A i to jest niezałatwienie czegoś, tak? I to, tutaj pisze, władza nie na próżno miecz nosi. Mój przyjaciel, kiedyś wierzący, przyszedł do mnie i ja mówię, co słychać? O, mówię, słychać, zostałem ukarany. No, za co ty zostałeś ukarany? Taki fajny chłop był, nie? Się okazuje na studiach, jeszcze nie będąc wierzący, zaręczył jakieś tam książeczki pracy takie były i ktoś pracował, a ty mogłeś wypisać na siebie, a ktoś inny za ciebie pracował. I on tylko takie coś zrobił. Komuś przysługę, ktoś poprosił, weź ty wypełnij tu, ja będę nosił twoją książeczkę i tam, no. I nawet zysku z tego nie miał. I wiecie, że to wykryto? I mówi, i 1000 złotych, mówi, musiałem zapłacić, zostałem ukarany, mówi, i słusznie. On po prostu na to się nie buntował, tak? Nie buntował się, zrozumiał, że tak. Czyli to może wrócić do przeszłości. Niektórzy ludzie tak się boją o to, że coś wylezie na wierzch, że gotowi uciekać. Wysłano, jacyś młodzi ludzie kiedyś zrobili taki dowcip, że wysłali kilku ludziom, wszystko wyszło na wierzch, tak, taką pocztówkę. I jeden facet od razu sobie w głowę strzelił, inny uciekł, nie wiadomo gdzie. Trzeci, nie wiem co z nim tam się stało, ale po prostu coś takiego. To był tylko dowcip. Wszystko wyszło na wierzch, tak? I to podobnie jest tutaj z tymi sprawami, jeśli chodzi o różne podatki, składki i tak dalej. Różnego rodzaju oszustwa. One mogą dopaść człowieka, który po prostu się nawet tego nie spodziewa, że coś takiego może mieć miejsce. Ale od tego jest władza. I 5 werset czytamy, przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Sumienie, bardzo ważna rzecz tutaj, tak? W sumieniu. Nie tylko z obawy przed gniewem. To jedna rzecz, to dobrze, bo nie na próżno nosi miecz. Ktoś się śmieje z władzy, tak jak ten tam, że łupi Egipt i Egipt ugryzł go w piętę po prostu. Nie ma lekko, ale z drugiej strony przecież sumienie mamy, tak? Podobna rzecz jest także na przykład rozwody. Jezusa zapytano, czemu Mojżesz pozwolił dać list rozwodowy? On, Jezus powiedział, z powodu zatwardziałości waszych serc. Teraz jesteś chrześcijaninem. To jakoś zobowiązuje. Nie możesz tylko tak, mam prawo, mam tu prawo i tam prawo mam jakoś, tak? Jest jeszcze moje sumienie, które mówi mi, że to jest oszustwo na przykład, tak? Nie mogę tak zrobić. Nie mogę w ten sposób postąpić. I 6 werset mówi, dlatego też i podatki płacicie. Mam nadzieję, że płacimy. Nie oszukujemy, tak? Gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Co się dowiaduje? Zbieranie podatków to jest na służbie u Boga. To ci dopiero historia. To ciekawa sprawa, tak? I oni mają tego pilnować. Mają robić to sprawiedliwie. I dalej pisze, oddawajcie każdemu, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Przy okazji, popatrzcie, jak były różne ulgi dla wierzących, to ile tam samochodów przemycono. różne kościoły oszukiwały, przyciągali sobie prywatne samochody, że na kościół i tak dalej. No wstyd mówić o tym po prostu, ale to też wierzący ludzie nie płacili tego, co oszukiwali po prostu. I to się nazywało skombinowali coś, nie? I dalej, komu bojaźń? Bojaźń, komu cześć? Cześć. To, co u nas tu pisze cześć, to też jest jako szacunek, jako uważanie. To nie chodzi, że czcić jak Boga. Ktoś powie, o widzicie, pisze cześć. To w Korei odczczą, nie? Tego władcę. Nie, 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 to nie taka cześć. To jest szacunek, to jest poważanie dla jego urzędu, dla autorytetu, który został mu udzielony. I dalej czytamy 8 werset. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. To jest bardzo ciekawy werset. 8, tutaj ten początek szczególnie. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Trzeba tak zobaczyć w swoim sumieniu, czy nie mamy jakiegoś zobowiązania. Może od kogoś pożyczyliśmy i wzięliśmy i zapomnieliśmy. Tak? To się nazywa, że zapomniał. U niektórych amnezja jest. Niektórzy ludzie jakoś tak szybko zapominają wszystko, co pożyczyli u 50 ludzi i zapomnieli. W ciągu 2 miesięcy u 50 pożyczył i już 3 miesiąca nic nie pamięta. Jakoś taki mówi, dzięki Ci Boże, tak? Nic nie pamiętam. No, to nie ma co dziękować, to jest straszne po prostu. To jest straszne, że samego siebie człowiek oszukuje. Mogą być straszne problemy. Diabeł może z tego się przyczepić u człowieka. Zgadza się? Może niszczyć jego życie. To jest okropne. Tak? Czasami za jakieś marne grosze. Ludzie chcą złotówkę zarobić. Tak? Ja niedawno miałem sytuację, że ktoś mi mówi, tam kosztowało coś tam 38 zł, dał 50 zł, wydali mu 22 zł. I mówi, i co? Ja mówię, jesteś pewien? Tak. No i co? Oddałeś już to? Nadwyżkę, tą dychę? Nie, a może on tak inaczej mi dał jakoś i ten, ja mówię, nie ma kręcenia tutaj. Tak, nie ma co kręcić. Takie pokuszenie mamy. Popatrzcie, 10 zł. Co to jest? A diabeł może się przyczepić ten. Czasami ludzie mogą cię przeklinać za to, że wziąłeś i oszukałeś. Było w Gołrapie, tam pastorowa opowiadała, że jakiś pies wyleciał i tam miała takiego dużego psa i stuknął w czyjś samochód, trochę coś tam się wgięło. Facet zaczął krzyczeć tego, trochę szybkość przekroczył, tam można było się kłócić, coś tam robić. Ale on, no to ile pan chce, żeby to wszystko, no 200 zł wyjęła, dała 200, mówi, niech facet, spotykam go, niech nie bluźni nam Bogu, jak mnie spotka i niech nie mówi, niech nie przeklina po prostu i dla spokoju sumienia i koniec. I ja myślę, że to jest słuszne właśnie, taka postawa. Ale czasami się kłócą, wiecie, ja kiedyś pamiętam, jak był ketchup zepsuty, żona otwiera, taki malutki, nie, tu jakiś koncentrat pomidorowy, taki malutki. Otwieramy mech. Ja się wkurzyłem, pobiegłem do sklepu. To jakiś właściciel, dasz się trząsł, mówi, tu dobra data, mówi, dobra, nie ma, mówi, nic nie będzie, ani zwrotu pieniędzy, niczego. Ja popatrzyłem, chłopie, jak ci tak zależy na tym, to jest no straszne po prostu. Czasami są też takie firmy, korporacje, wiecie, coś ci się zepsuje, kupiłeś za złotówkę komórkę, jak my z żoną i kiedyś tam i zaraz od razu ona źle działa. No, trochę za późno, po miesiącu czy po dwóch dopiero daliśmy do reklamacji. Oni przysłali ekspertyza. Naukowo wszystko załatwione. Zdjęcia porobione, że komórka zamoczona, tak jakby gdzieś do wody wpadła. Tylko kiedy ona tam wpadła do tej wody, bo u nas nie pamiętaliśmy, żeby kiedyś tam wpadła. Od razu źle działała. I to wielka firma. Oni się reklamują, oni nie wiadomo kim są. Chciwość po prostu. Żałują oddać coś, co naprawdę, no, dbają o nawet małą złotówkę jakąś, czy coś tam nie mogą darować, tak? A jeszcze możemy być dłużni ludziom, że coś obiecaliśmy im. Obiecaliśmy, że zrobimy to, czy tamto. W rodzinie tak może być też. I jesteśmy dłużni. Zobowiązaliśmy się do czegoś. I później możemy zapominać. Ale Paweł mówi, nie wolno tak robić. Mamy być takimi, że miłość, że więcej miłości dawać ludziom po prostu w tej kwestii i nie mamy dbać, żeby nic nikomu nie być dłużni. Tak? Warto o tym pamiętać. I teraz idziemy dalej. 9 werset. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Chwała Bogu. Tutaj o tym można by więcej mówić. O miłości Bożej, miłości agape. To jest, świat tego bardzo potrzebuje. Potrzebujemy wzrastać także w miłości Bożej. I w okazywaniu dla ludzi miłości Bożej. I teraz czytamy 11 werset. A to czyńcie, to wszystko, co tu słyszeliśmy, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Tu przy okazji widzimy jedno z miejsc, które odnosi się do zbawienia, że są różne etapy, można powiedzieć, zbawienia w życiu człowieka. Pierwsze to jest to poznanie Jezusa, tak? Gdy nasze grzechy są odpuszczone, gdy stajemy się własnością Bożą, tak? Ale trzeba wiedzieć, że jeszcze mamy sprawować nasze zbawienie. Jesteśmy na drodze zbawienia, tak Biblia mówi, zgadza się? I mamy uważać, żeby nie stracić. Właśnie, to jest bardzo ważne. I w tym sensie, tak jak Paweł tu mówi, teraz bliższe jest to zbawienie, czyli to ostateczne już zbawienie, tak? Już bliższe niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Tak. I teraz czytamy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia. To jest bardzo ciekawe. Czyli chrześcijanin ma chodzić w światłości. Nie ma być tam na ucho szeptane jakieś takie różne oszukiwanie ludzi, zatajanie i tak dalej. Jezus mówi, ja nic tam potajemnie nie uczyłem, wszystko jawnie było, wszyscy mogli słuchać i tutaj rozumieć te rzeczy i wiedzą, co ja uczyłem. Nic takiego nie było. Nie ma jakiegoś tajnego życia podwójnego gdzieś, tak? Że gdzieś tam ktoś jest w innym mieście i ciekawe, co on tam robi. Nikt nic nie wie, on tam nie wiadomo, co robi. Tam jest innym człowiekiem, tu jest innym człowiekiem. Wiecie, być cały czas sobą to jest bardzo dobre. Dla mnie to bardzo pomagało, bo w życiu, dlatego że pamiętam, kiedyś rozmawiałem z takim jednym bratem, pastorem, i on mówi, że on to ma taki problem. On by chciał, takie jego marzenie było, żeby przyjechać do zboru pół godziny do nabożeństwa wcześniej, zanurzyć się w pobożnej modlitwie takiej, w obecności Bożej, tak, i tak dalej. Ale mówi, się nie udaje, bo żona jeszcze tam fryzurę robi, zmienia swoje koszule, tam jakieś wkłada, wykłada, pracuje, coś tam i wpadają zapięci do rozpoczęcia nabożeństwa. Inny pastor to mówi, taki w innym kraju, to wybrnął z tego, że kupił żonie drugi samochód i on sobie jedzie na swoją godzinę, a ona po swojemu jedzie. To już takie dowcipne rozwiązanie problemu. No, ja wtedy pomyślałem sobie, a co ja mam zrobić? Jak ja miałem to zajęcie, w Olecku była taka wszechnica, wtedy miałem czasami w niedzielę na 8 rano, miałem tam, mieliśmy nawet chyba 9:30, no, nabożeństwa wtedy się zaczynały, to praktycznie na styk przychodziłem stamtąd, tu. I ja dziękuję Bogu, że właśnie On potrafi dotknąć człowieka, że tam, będąc na wykładach, jestem chrześcijaninem, tak? Idąc do kaplicy, jestem chrześcijaninem, będąc tu, jestem chrześcijaninem, i że mogę to samo, te same poglądy, tak? Te same zachowanie i tak dalej. A, że nie ma rozdwojenia, ale muszę powiedzieć, że nie zawsze w moim życiu tak było. Miałem kiedyś tak, że z kolegami w pracy inaczej, dla wierzących inaczej, tam po prostu różne takie, byłem rozszarpywany po prostu, że jakby tu naukowiec, tu wierzący. I takie rozdwojenie. Rozdwojenie u człowieka to straszne jest, bo idzie, tak jakby go rozszarpywało coś, tak? Takie liny jakby rozszarpywały człowieka. I my potrzebujemy być sobą, potrzebujemy być Cały czas potrzebujemy być po prostu chrześcijanami. I wtedy nie potrzeba aż strasznie długiej jakiejś koncentracji, tam takiego skupienia, że teraz muszę się skupić w jakiś tam sposób i tak dalej, bo żeby mieć relację z Bogiem. Cały czas możesz mieć relację z Bogiem właśnie. I to jest dobre. To jest wspaniałe. I postępujmy przystojnie, 13 werset mówi, jak za dnia. Nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Popatrzcie, niektórzy w jakichś rozrywkach takich chcą sobie spędzić czas, życie jakby, inni w jakichś rozwiązłościach, a inni w swarach i zazdrościach. Ktoś się przeniósł do innego miejsca, zamieszkanie, mówi, ciekawie, czy będą ludzie, z którymi będę mógł się kłócić, nie? Ciekawe, na razie nie widać i wielki żal. Tu Jagoda zna taką osobę właśnie, bardzo kłótliwą i ma właśnie na razie problem chyba, że tam nie za bardzo ma z kim się kłócić i komu dogryzać. I ludzie dogryzają za najmniejsze rzeczy, że ktoś za wolno kosznie się do śmietnika, że się wlecze, albo za szybko leci i gubi śmieci, albo no, można za różne głupoty po prostu i latami można pamiętać i wypominać, ale to jest okropne. To nie jest dla nas, to nie dla chrześcijan. I 14 werset mówi, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Czyli charakter Chrystusa. To, co pisze Piotr w swoim liście też, co ma być uzupełniane do wiary. Tam między innymi cnota, która jest w Chrystusie Jezusie, w postępowaniu. Dlatego mam poznawać mojego Jezusa i zastanawiać się, czy Jezus by tak postąpił. Tak? W różnych sytuacjach, jak ja postępuję. I mam się uczyć od Niego prawidłowego postępowania. Dlatego też tak ważne są modlitwy nasze, tak ważne przygotowanie w ciągu dnia, w różnych sytuacjach, wzywanie Boga, Jezusa do pomocy, czytanie Słowa, które pomaga nam właśnie utrzymać taką kondycję duchową. To jest wszystko bardzo ważne i ze sobą powiązane. I pięknie to jest powiedziane, przyobleczcie się w Chrystusa. To jest dla nas zwycięstwo. Chrystus. Nie odnajdźcie w sobie. Słuchajcie, teraz żyjemy w takich czasach, gdzie chcą w sobie odnajdywać. Ci z New Age, to ich nie obchodzi dzieło krzyża, Pan Jezus, te rzeczy ich nie obchodzą. I takie osoby. I mówią, tu cały skarb, to musisz wyłączyć umysł, nie? I tam jakieś om mówić, albo jakieś, nie wiem, inne brzdęki, wydawać dźwięki, że aż twój umysł się wyłączy i odnajdziesz się w jakieś nirwanie. Czyli człowiek przestał myśleć, stał się jak roślina, jest bardzo szczęśliwy. Do raju wstąpi. Bezmózgowiec jakiś taki. I co on ma jeszcze uwierzyć? On ma uwierzyć, że moc do niego należy. Nawet były takie filmy Gwiezdne Wojny, to niech moc będzie z tobą, mówiono, pamiętacie? Chyba każdy oglądał, tak? Taki film Gwiezdne Wojny. I to teraz weszło do społeczeństwa. Wielu ludzi tak myśli właśnie, nie chrześcijan, że jakaś tam moc nieokreślona i tak dalej, wyzwolić z siebie energię, inne tam jakieś tam rzeczy, oni siedzą, medytują i tak dalej i mają uwierzyć w swoją wiarę między innymi, tak? Uwierzyć w swoją wiarę, uwierzyć, że moc jest w nich. Ale też jest taki pseudochrześcijański nurt, który mówi, nie mówi tak, że ty masz w siebie tak do końca uwierzyć, ale mówi, ty z nowym narodzeniem wszystko to dostałeś, i teraz już wszystko w tobie, tylko ty masz to rozpoznać i uwierzyć w to, że to już w tobie jest i będzie wszystko w porządku. Nie do końca to prawda jest. Dlatego, że ten werset 14 mówi, jednak przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. To pokazuje nam, że w Chrystusie to wszystko jest. Wszelkie skarby, mądrości, poznania są w Chrystusie. We mnie nie są one. One są w Chrystusie, a ja mogę zyskać tylko tyle, jak będę miał łączność z Chrystusem. Chrystus mówi, trwajcie we mnie, tak? Dlaczego tak mówi? To nie jest oczywiste, że wszystko już tam masz i tak dalej. Nic nie będę miał, jak nie będę trwał w relacji z Nim po prostu. Z Boga nie można się naśmiewać. I mogę niepostrzeżenie stać się wyznawcą New Age po prostu, który z siebie tam próbuje coś wyciągać, uwierzyć, że jestem cenny, że jestem jeszcze jakiś tam, po prostu mam nieograniczone możliwości. Tu nam Patryk by mógł pewnie referat powiedzieć, bo to się mówi teraz dla biznesmenów, słuchajcie, tak? Się mówi o tych rzeczach. Przychodzą tacy guru i uczą i oni mówią, że to jest bardzo ważne i tak dalej, żeby takie myślenie przejąć i później to rozwijać w swoim życiu i to jest klucz do sukcesu. To wchodzi do biznesu, to wchodzi także do medycyny, także tam próbują jacyś szamani wchodzić z takimi różnymi rzeczami właśnie i to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest chrystocentryczne, a nie egocentryczne. Nie jest nastawione na człowieka, jest nastawione na Boga właśnie i cały czas zależność od Boga po prostu pielęgnuje z czcią, po prostu w posłuszeństwie Bogu i to jest właśnie w takiej prostocie, o której mówi ta nauka. Nie, jak teraz będziemy czytać różne książki, zalew różnej literatury, bracia i siostry, uważajcie na to. Jak ci pokazuje Duch Święty, że wiedzie, że to coś tu plątanina jakaś jest, że to właśnie się odwołuje, że ty masz uwierzyć w swoją wiarę, jeszcze tam jakiś, że jesteś wspaniały, wybrany, jakiś nie wiadomo jaki i ty masz od tego zaczynać, to nie jest dobry początek. To jest zwiedzenie po prostu. To idziesz na manowce, to idziesz w New Age, się stajesz niepostrzeżenie wyznawcą innej religii po prostu, tej okropnej, która próbuje zniszczyć chrześcijaństwo i ogołocić Chrystusa z Jego chwały. Bóg mówi, że swojej chwały nikomu nie odda. Jego jest chwała, tak? I dla Niego cześć. Powstańmy, uwielbimy Pana.